Dzisiaj w programie Z rodziną mi do twarzy rozmawiamy o kłótniach w rodzinie. Ksymena Klemińska, trener komunikacji bez przemocy, Wacław Mitorej, psycholog, Katarzyna Miążek, Joanna i Andrzej Żelowscy. W tym gronie mówimy o tym, jak się kłócić, jak się nie kłócić, czy to dobrze, czy to źle. Ustaliliśmy już pewne fakty, że lepiej, żeby te kłótnie od czasu do czasu wybuchły, niż takie zamiatanie pod dywan, pielęgnowanie urazów, ciche dni. Co jest zdrowsze? Wszystko zależy też gdzieś od takich reguł panujących w rodzinie, od naszej świadomości, od naszej umiejętności komunikacji, ale też to cały czas powtarzamy. Nie jest to coś, czego nie można się nauczyć, a przynajmniej próbować. Kłótnie w dalszej, bliższej rodzinie, kłótnie między małżonkami, no i kłócą się także dzieci. Dzieci się kłócą między sobą, my się kłócimy z dziećmi. A czy są tutaj jakieś reguły kłótni w tych relacjach, w tych konfiguracjach? Czy w ogóle kłócicie się ze swoimi dziećmi? Może od tego zacznijmy, bo jeśli się nie kłócicie, no to źle dobrałam gości.
Dobrze dobrałaś gości. Tak, no nie kłócimy się tragicznie. Niestety właśnie jesteśmy w ogniu kłótni, ciężkich kłótni z dziećmi. Nie wiem, czy jestem w stanie na razie o tym jakiś z dystansem mówić.
Czym się charakteryzują takie kłótnie z dziećmi? Co to jest? To jest jakaś bezsilność rodziców? Przewaga, nie wiem, jak to jest próba sił.
Czasami też to, o czym Ksymena mówiła, czy razem z Wackiem rozmawiali o tym, że rzeczywiście taki zawód w naszych oczekiwaniach, prawda? Ja wracam do domu, przygotowałam rano ziemniaki na gazie, trzeba je tylko posolić i wstawić, mizeria jest zrobiona w lodówce, trzeba dodać tylko śmietany, a kotlety są w lodówce i trzeba je tylko odgrzać. Zajmuje to wszystko jakieś 10 minut. Ja wracam po pracy, powiedzmy po 10 godzinach, kiedy z rana o 6:30 wszystko przygotowałam, i spodziewam się, że będzie wszystko gotowe. Przychodzę i okazuje się, że wszystko jest w rozsypce, a dwójka starszych dzieci siedzi u góry.
I słyszysz, mama tylko jakoś, robi różnicę.
I jakoś przegapiły ten fakt, że jest już 17:30, a my wracamy do domu.
No jest to... Nie powiedziałaś, że tego oczekujesz.
Nie, to ja piszę zawsze SMS-a i proszę o takie rzeczy. To jest rozczarowujące i rzeczywiście... Na tym tle czasami to chodzi u nas w domu do kłótni i ja sobie zdaję sprawę, że wtedy wybucham naprawdę i one wiedzą bardzo dobrze, jak ja jestem głodna, to już jest masakra i dzieci mówią, że porozmawiamy, jak się najem, już bardzo często takie hasło jest w domu, mamo, najpierw niech się ma naje, potem będziemy rozmawiać, ale rzeczywiście to są takie, że tak powiem, never ending story, to tak jak z niewysprzątaną łazienką, tak, jest czas na to w piątek i w sobotę, przychodzi niedziela, łazienka nie jest zrobiona, ja rozmawiam w niedzielę wieczorem, że oczekuję, że to naprawdę absolutne minimum, o które je prosimy i oczekuję, że to jest nasze wspólne dbanie o rodzinę i rozmawiam o tym w czasie jednego tygodnia, za tydzień jest to samo, za dwa tygodnie jest to samo i za trzy tygodnie jest to samo. I czasami brak sił.
Czasami trzeba przestać prać, prasować i kiedy skończą się już skarpetki, majtki, koszulki i nieuprasowane bluzki, to się okazuje, że trzeba coś samemu zrobić i szybko wtedy się dziewczyny uczą, wiesz, dbania o to.
Znaczy ja powiem tak, że moja żona nie jest autorytetem, jeżeli chodzi o unikanie kłótni z dziećmi, także nie wiem, czy ten sposób jest najlepszy.
Nie, ale też sobie myślę o intencjach, tak, że w tym praniu za dzieci to jest taka wyraz mojej troski o nie, o ich dobrostan, ich higienę i tak dalej. Z drugiej strony chciałabym, żeby ta troska też się wyrażała taką refleksją, że za jakiś czas tym on będzie musiał się ogarnąć sam, wyprać sobie i tak dalej. Więc zaprzestanie tego prania, prasowania to jest wyraz troski, tak? Żeby on się nauczył, bo będzie mu łatwiej w życiu potem. I jeszcze też sobie myślałam, nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy przed przerwą, że w naszym domu się tak robi lub się nie robi i że to działa, to tak się zastanawiałam, bo w jakim sensie to działa, znaczy co rozumiemy pod tym działa. To najczęściej rodzice tutaj jakby generalizuje, mają na myśli, że posłuszeństwo mają na myśli. Dziecko mnie słucha wtedy i w sensie nie słucha, tylko wykonuje moje polecenia. I w którymś momencie właśnie w tych nastolatkach to jest taka duża potrzeba indywidualizacji i już żebym ja miał inaczej niż w tym domu jest. Mhm. I trochę poczucie humoru i dystansu pomaga, a czasem po prostu się dzieje.
Mhm. Czasami kłótnia pomaga.
U nas też jest problem tego typu, że no my jednak jesteśmy szczęśliwymi rodzicami czterech córek i Myślę, że mnie jest dużo trudniej dojść do porozumienia z nimi, bo no, jesteśmy babami z emocjami, prawda? No, Kasia
też. Ale u nas jest wprost przeciwnie.
Tak? No, a u nas właśnie jest tak, że my tutaj emocje po prostu wszystkie na wierzchu i dobrze, że mamy tego naszego rodzynka, bo on łagodzi te emocje i jak już widzi, że już jest bardzo gorąco, to wtedy nam przerywa i próbuje z nami rozmawiać. Najpierw z dziećmi, znaczy najpierw mnie ustawia, mówi mi, co źle zrobiłam w rozmowie z dziećmi, w kłótni z dziećmi. Każe mi sobie przemyśleć, a on sobie wtedy z dziećmi rozmawia i gdzieś to łagodzi faktycznie. Cieszę się, że go mam. Bo...
Ale zastanawiam się, Ksymena, to jak się komunikować z takimi, z dziećmi, żeby zrozumiały, żeby dotarło do nich? Czy po prostu to jest ten etap, że nie ma szans, trzeba przetrwać? Bo
to zależy. Tak... Czasem warto próbować i, znaczy zawsze warto próbować i czasem mamy ten efekt, o który nam chodzi, a czasem po prostu próbujemy i jesteśmy w kontakcie i to też jest wartość, nawet jeżeli kończy się to raportem rozbieżności i uznajemy, że mamy inaczej, no i do następnego razu. Też taki trochę się martwię takim pomysłem, żeby coś rozwiązywać, że to jest jakiś taki jakby, że tam na tym się kończy życie, czy nie wiem, sprawa, tak? No to jesteśmy w przepływie nieustannym. Raz to wychodzi, raz tamto. Tak sobie myślę, że ten dystans jest dobrym pomysłem, tak? Że to nie jest koniec świata. Czy za 20 lat ta sprawa dalej będzie tak bardzo ważna dla mnie?
A skąd wziąć ten dystans? Jak w tych emocjach, no dystans dobra rzecz, tak? Tylko kiedy są kłótnie, kiedy są niezaspokojone potrzeby, prawda, głodnej matki, zmęczonej, czy tutaj rodziców, którzy mieli inne oczekiwania.
No ale dziewczyny wiedzą, że mama powinna najpierw coś zjeść, zanim zajmie się konstruktywnym rozwiązywaniem problemów domowych, wychowawczych. A też myślę, że tak myśląc o intencjach, o celu, jaki przyświeca rodzicom w rozmowach z dziećmi, czy uzyskiwaniu jakiegoś tam efektu, że to są dwa plany. Jeden plan, który dotyczy tu i teraz, tej sytuacji związanej z tym, że trzeba coś robić, trzeba coś organizować, że musimy porządkować życie naszej rodziny, że musi być jakiś ład w tej rodzinie, że musimy ze sobą współpracować. Jeżeli nie udaje się współpracować, no to coś tam się kruszy i spada na nas dodatkowy ciężar. To jest ten jeden plan. A drugi plan to jest, o czym pani już mówiła, że patrzymy na to, co się ma dziać za kilka lat, kilkanaście lat, jaki jest nasz cel. I wtedy warto sobie powiedzieć, że czy pomyśleć o tym, że te błędy, jakie popełniają nasze dzieci, to, że musimy im ciągle przypominać o niektórych sprawach, które uważamy za ważne, ponieważ gdzieś tam kiedyś będą porządkowały ich życie, będą im pomagały lepiej, sprawniej żyć, że jeżeli będziemy to powtarzali przez 10 lat, to za jakieś 15 dzieci zaczną to robić, niezależnie od tego, co będą na ten temat myśleć. I że to jest ważniejsze. To jest ważniejsze.
To od dystansu bardziej potrzebna jest cierpliwość na razie.
Tak, pewnie.
I kolejny raz to, co pani powiedziała, uświadomienie sobie. My teraz jesteśmy na etapie odcinania już pępowiny, bo dzieci już wychodzą z domu. I dla mnie jest to naprawdę dużo trudniejsze niż okres dojrzewania, kiedy właśnie były emocje, kiedy były awanturki w stylu włoskim. Bo teraz właśnie muszę sobie uświadomić, że moi dzieci mają lat 20 i tam trochę mniej i podejmują same decyzje, które nie zawsze mi się podobają i które ja niestety muszę zaakceptować, bo to jest ich życie i chociaż mi się pewne rzeczy nie podobają, to muszę to zaakceptować, bo to jest ich życie. Natomiast czas na to, żeby przekazywać im pewne wartości i to, co my, jak my byśmy chcieli, żeby ich życie wyglądało, już minął, ale nie można go przegapić, prawda?
Ja też chciałem podpisać po tym, co pani Ksymena mówiła, bo no nie czuję się ekspertem zupełnie, jeżeli chodzi o te sprawy, tak jak nam kłócenie się z żoną. Dobrze.
Ojce.
Tak, dobrze nam wychodzi kłócenie się z żoną, to kłócenie z dziećmi zupełnie nie. I z perspektywy czasu, no niestety taka refleksja przychodzi za późno, że powody, dla których była kłótnia, a kończyło się to jakimiś zranieniami, urazami, które gdzieś tam w sercu i duszy zostały i moimi dzieci, no zupełnie te powody były, dzisiaj się wydają nieistotne. I na pewno, na pewno gdybym mógł wrócić do tego momentu, to poszedłbym w drugą część domu, zamknął się i przeczekał, aż mi emocje opadły, bo nie było warto z perspektywy czasu. Po prostu nic to nie przyniosło pozytywnego, a no już mleko się rozlało, także myślę, że bardzo, bardzo tutaj trzeba unikać no, emocji w tym wszystkim, bo powód potem z czasem wydaje się zupełnie nieistotny, a
Jednak emocje są ważne, ponieważ mówią nam o tym, że jesteśmy w dyskomforcie albo jesteśmy w radości i bez tego trudno by się było poruszać. Chodzi tylko o to, żeby mówić o tych emocjach, wyrażać je w taki sposób, żeby nie raniły.
Ale też wnosząc trochę chyba nadziei i optymizmu, że ta reparacja jest zawsze możliwa, nawet po wielu latach i to może być najcenniejsze w całej historii, że to wracamy do czegoś, mamy refleksję, wiesz, z tej perspektywy, jak to widzę teraz, pamiętam taką historię, może ty nawet tego nie pamiętasz, kochanie, synu, ale ja mam taką refleksję, że to nie poszło najlepiej i że teraz bym zrobiła to inaczej, co o tym myślisz, tak? Że to bardzo
potrafi... I co dzieci wtedy odpowiadają najczęściej? To przesadzasz, w ogóle było coś takiego, tak?
Że to my nosimy jakąś taką obawę, że zraniliśmy, ale czasem to zwłaszcza jak dorosłe córki na przykład z dorosłymi matkami.
Właśnie nie zaszkodzi.
To jest leczące, tak.
No. Pewnie, że tak.
To jest leczące, a czasami jest to też taki po latach powód do zwalniania jakby takiego spustu, takiej ważności, który też niekoniecznie po czasie jest na tak wysokim poziomie. Moja najstarsza córka, to już jest taką naszą tradycją rodzinną, czasami wspomina o traumach z dzieciństwa. I generalnie ja się śmieję z niej, że w zasadzie jedyne, co słyszę o jej dzieciństwie, to jej traumach z dzieciństwa, które żeśmy jej z mężem zafundowali. Ale tak jak wy tutaj reagujecie śmiechem, my też zawsze na to reagujemy śmiechem i generalnie obśmiewamy te wszystkie, może i nawet rzeczywiście na tamten czas ważne i trudne dla niej momenty. Ale kiedy wszyscy wspólnie przy stole później się z tego śmiejemy i ona wie, że robimy to z miłością, nie dlatego, że się z niej śmiejemy, tylko po prostu te sytuacje w tej chwili widzimy, jak były mało istotne. I po latach są dla nas powodem do uśmiechów i do wspomnień, to rzeczywiście jest to coś dobrego takiego, co powoduje też, że z jednej strony myślimy o tym, daje nam to refleksję do niedziałania tak na przyszłość, bo mimo tego, że to obśmiewamy, to zdajemy sobie sprawę, że ona tak mówi, to znaczy o tym pamięta, znaczy rzeczywiście ją dotknęło to w tamtym momencie. A druga refleksja jest taka, że mimo wszystko siedzimy razem przy stole i potrafimy się śmiać. Jedyne, co nam przychodzi do głowy, to to, że staramy się, żeby na przyszłość takich rzeczy unikać. Choć wiemy bardzo dobrze, że te rzeczy są no, nie do uniknięcia. Po prostu jesteśmy wszyscy ludźmi i to jest zupełnie, mnie się wydaje, naturalne, że się kłócimy, że są niesnaski, że są problemy. Mamy prawo do zmęczenia, do mniejszej cierpliwości. No pytanie tylko, jak to załatwiamy? No czy potrafimy się później pójść, przeprosić i czy w tych kłótniach po prostu nie posuniemy się zbyt daleko? Nawet jeśli mówimy tutaj tylko o słowach, że trzeba bardzo uważać, że są jednak takie słowa, których się później będziemy wstydzić i które ciężko jest obśmiać i za które bardzo trudno jest przeprosić. Także gdzieś ta granica, wydaje mi się, też jest nieprzekraczalna. Że jest taki moment, do którego rzeczywiście możemy dotrzeć i po paru godzinach, dniach, latach będziemy się potrafili zaśmiać czy mieć jakąś refleksję, ale jest taki moment, który można przekroczyć i trzeba bardzo uważać, żeby przez tą linię nie przejść, bo później jest już za późno.
Mamy jeszcze coś takiego, jak prosić o wybaczenie, jeżeli przekroczyliśmy jakieś ważne reguły, ważne granice.
Bo to jest ważne, możemy właśnie zapominać, że my jako rodzice też musimy nasze dzieci czasami przeprosić, bo czasami rodzicom to przychodzi z trudem, a czasami się jednak trzeba zniżyć i powiedzieć, przepraszam, zawiniłam, tak, rozpętałam.
No, to wydaje mi się, że nawet nie w kategoriach zniżenia się, po prostu normalnego traktowanie dzieci po partnersku. Zrobiłem coś nie tak, wybacz, przepraszam. To naturalna sprawa, wydaje mi się.
Czy pokazujemy dzieciom, że nie zawsze się udaje wszystko tak czyściuteńko, laboratoryjnie przeprowadzić tak, w życiu, tak. że mamy słabości, że każdy człowiek ma swoje słabości i pokazujemy im, że to można naprawiać i że warto naprawiać. Tak? I że to jest normalne.
Że to prowadzi też do czegoś dobrego później.
Popełniamy błąd, to mówimy o tym błędzie i naprawiamy go.
My mamy wzorce ze swoich domów wyniesione, a nasze dzieci mają wzorce też ze swoich domów wyniesione, czyli jak się kłócą dzieci między sobą. Kłócą się w ogóle wasze dzieci między sobą?
Jak były małe, to kłóciły się tak, żeśmy tego nie widzieli. Czyli wychodziły czasami z podrapanym policzkiem albo z czerwonymi policzkami, bo tak się ściskały, żebyśmy nie słyszeli i nie widzieli. Natomiast są też takie kłótnie między nimi, nawet teraz, że przybiegają jedna przed drugą, każda swoją wersję opowiada. I ratunku, mamo, bo ona coś tam, powiedz jej. Ja mówię, najpierw się uspokójcie, zastanówcie się, co chcecie powiedzieć. Ja wysłucham najpierw jednej, potem drugiej. I tak jest czasami. Tak, nie? Andrzej jest doskonały właśnie w tych ich kłótniach, że czasami po prostu bierze je na osobności, słuchamy wersji i próbujemy to jakoś... Ale kłócą się strasznie. No, może teraz już mniej się kłócą między sobą, ale...
Są normalnymi ludźmi, więc kłócą się bardzo intensywnie.
Ale za każdym razem ingerujecie, żeby im pomóc?
Nie.
Staram się jak najmniej.
Moje dwie starsze córki właściwie bardzo niewiele się kłóciły, a w tej chwili wcale się nie kłócą. Także to jest takie rodzeństwo, ja o nich mówię, smog dwugłowy. Wydaje mi się, że są zupełnie normalne w tym wszystkim. Natomiast ja też byłam z nimi dość długo w domu. Właściwie żadna z nich nie chodziła do żłobka, do przedszkola zaczęło chodzić już w takim normalnym czasie 3 lat. W związku z tym, że mój mąż długo pracował, więc ja też z nimi dużo rozmawiałam. I na pierwszym miejscu zawsze im powtarzam, że mają być dla siebie najważniejsze. I chyba to zakiełkowało w nich rzeczywiście. I ja mówię, macie być nawet frontem, może teraz tak to głupio zabrzmi, przeciwko nam, rodzicom, ale w tym sensie, że chciałabym, żebyście były...
Murem za sobą.
Murem za sobą i żeby nigdy nie było czegoś takiego, że jedna skarży na drugą. Załatwiajcie to między sobą. Ja nie muszę widzieć jak, dogadujcie się, ale chciałabym, żeby nie było skarżenia, jakiejś takiej relacji, która dawałaby for jednej albo drugiej, jakiegoś nadawania w tajemnicy przed rodzicami. I powiem wam, że nigdy mnie to w życiu nie spotkało, żebym widziała coś takiego, co mnie w ich relacji zaniepokoi. I do dziś tak jest. Natomiast te dwie młodsze córki są zupełnie inne. Między nimi jest też większa troszeczkę odległość czasu i mam takie poczucie, że ta córka starsza w tej młodszej dwójce jest jednak ciągle jeszcze zazdrosna o tą najmłodszą córkę, że tak jakby przyzwyczaiła się, nie wiem, czy jej nie krzywdzę takim ocenianiem, ale tak to w moich oczach troszeczkę wygląda, że przyzwyczaiła się już dość długi czas, że jest tą najmłodszą osobą w rodzinie, taką bardzo kochaną, pieszczoną, ciągle najmniejszą, taką pieszczoszką, maluszkiem, a tutaj nagle przyszedł taki intruz i troszeczkę zabrał jej takie prawo do bycia najważniejszą w rodzinie. I mam wrażenie, że troszeczkę do dzisiaj ona się nie umie z tym pogodzić i dość często okazuje tej najmłodszej córce, no daje jej to odczuć po prostu. I tak troszkę mnie to boli, nie w każdej sytuacji reaguje. Czasami rzeczywiście, kiedy widzę, że ta jej reakcja jest nieprzyjemna i może krzywdzić Polę, zwracam jej uwagę i staram się ją też kierować na taką miłość wobec siostry. Natomiast to jeszcze nie do końca się udaje, szczególnie kiedy my z mężem nie słyszymy, czy Leni się wydaje, że nie słyszymy, to potrafi gdzieś tam Poli dopiec i dokręcić śrubę. Pola ma taki charakter, że się za mocno tym nie przejmuje i tak się dość szybko otrząsa z tego wszystkiego, ale jest to dla mnie takie troszeczkę niepokojące i się martwię, czasami się zastanawiam, w jakim kierunku to pójdzie, no ale po prostu takie mają charaktery, każda z naszych dziewczyn też jest inna i... Wydaje mi się, że niektóre rzeczy trzeba jednak zostawić bez takiej silnej regulacji, bo po prostu takie są te emocje, w nich się gdzieś muszą poukładać. Dbam o to, żeby i jedną, i drugą często przytulać, brać na kolana, żeby czuły, że są równie ważne.
No, jest wiele przykładów rodzeństw, które brało się za łby w taki naprawdę porządny sposób i wychodzą z tego bardzo bliskie relacje.
No ja mam też, jestem szczęśliwą posiadaczką 3 sióstr, że ja powieliłam z rodziców sytuację i żarłyśmy się, myślę, że dużo bardziej niż nasze córki się kłócą. Też swoim córkom właśnie powtarzamy, żeby były dla siebie najważniejsze, bo nas kiedyś zabraknie i moim marzeniem jest, żeby miały ze sobą dobre relacje, miały się wspierać, bo ja dalej umiem się kłócić z moimi siostrami i czasami sobie powiemy nieprzyjemne sprawy, natomiast wiem, że jak potrzebuję moich sióstr, to one są. I wiem, że jak jednej z nas coś będzie zagrażać, to we trzy staniemy za nią.
Ta bliskość między rodzeństwem,
mimo tego, że się kłócimy do dzisiaj o różne rzeczy, tak? To wiem, że jak przychodzi Boże Narodzenie, to nie musimy mówić, że jedziemy do mamy na
to tak pewnie jest, że jeżeli jesteśmy we własnym sosiku i załatwiamy swoje interesy na terenie rodziny, możemy być w różnych, możemy być w opozycji, tak? Możemy się ze sobą wykłócać, walczyć o pozycję, a ważne w tym wszystkim jest, że wtedy, kiedy niebezpieczeństwo, jakaś trudna sprawa przychodzi z zewnątrz, że wtedy potrafimy się skonsolidować i chronić rodzinę, chronić siebie w rodzinie.
Prosimy, bo też z rodziny gdzieś tam nie lubię czegoś takiego jak podjudzanie rodzeństwa przeciwko sobie, czy właśnie, nie wiem, mama dzwoni i mówi, wiesz, bo ona mi tak coś tam dokuczyła, nie możemy się dogadać. Ja mówię, no to rozmawiaj z nią, bo ja tutaj, co ja mogę? Ja jestem daleko i ja waszych problemów nie rozwiążę. Mhm. Mogę wysłać ciebie i jej, to będą dwie różne wersje, a i tak ja waszych problemów nie rozwiążę. I mamy jakiś problem naprawdę z którąś z córek, to nie judzę tam, weź no, tam tylko prosimy na przykład, idź porozmawiaj z nią jak siostra. Może ty jakoś do niej dotrzesz, spróbujesz na innym polu, bo my jesteśmy rodzicami, to ona może nie chce nam pewne rzeczy powiedzieć. I to działa, naprawdę działa, bo wtedy też się sytuacja uspokaja i to jest dobre.
Jeszcze chciałam, żeby wybrzmiało to pytanie, co dzieje się z dziećmi, kiedy rodzice się kłócą?
To ja też opowiem anegdotę może z naszego życia rodzinnego. Kiedy kłótnie u nas w domu były jeszcze włoskie, bo teraz już coraz mniej, bo umiemy ze sobą rozmawiać. Nasze trzecia z naszych córek bodajże, to kłóciliśmy się dosyć głośno, ona przychodzi i mówi tak, kłóćcie się, kłóćcie, a my do domu dziecka. I to nas wtedy tam sprowadziło.
Otrzeźwiło.
Otrzeźwiło, sprowadziło nas to na siebie. Może dzieci widzą i słyszą, chociaż nie chcemy.
Czy mogą być takie kłótnie, które nie są jakąś traumą dla dzieci? Czy wszystkie kłótnie są traumą dla dzieci?
No traumą może być kłótnia, w której dzieją się przykre rzeczy. Kłótnia, która się nie kończy pogodzeniem, kończy się milczeniem, tak, cichymi dniami albo wymianą takich ciosów, które dziecko słysząc przeżywa wstyd za osobę, która rani i lęk o osobę, która te rany, te ciosy otrzymuje. To z całą pewnością. Często ludzie pytają, kłócić się przy dzieciach, czy się nie kłócić? No, wymieniać, mówić, rozmawiać o różnicy zdań, wymieniać swoje emocje z całą pewnością. Kłótnia jest też taką formą wymiany. Chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że kłótnia będzie czymś pouczającym dla dzieci, jeżeli ona zakończy się porozumieniem. To ważne, żeby dzieci z jednej strony widziały, że można wyrażać siebie, czasami nawet gwałtowniej, że to jest ważne, ale że można również się pogodzić i stworzyć coś wspólnego, coś własnego. To jest bardzo ważne. A to, że rodzice się nie kłócą, to dzieci i tak wiedzą, że jest coś nie w porządku. Tak? Możemy czekać, aż dzieci pójdą spać i wtedy się pokłócić szeptem, ale napięcie, w jakim my żyjemy, dzieci czytają z naszego ciała, z naszych intonacji, z tego czują, że zachowujemy się zupełnie inaczej niż normalnie i to wzbudza w nich poczucie zagrożenia. Nie unikniemy tego.
Czyli pół biedy, kiedy jeszcze potrafimy, dorośli potrafią wybrnąć i dobrze tą kłótnię zakończyć ją porozumieniem i potraktować jako taki naturalny element jakiejś tam zawieruchy komunikacyjnej. Co w sytuacji, kiedy kłótnią, takim awanturom towarzyszy już taka przemoc i słowna i być może, co się wtedy dzieje z dzieckiem, które gdzieś tam jest świadkiem, być może za ścianą, nie do końca widzi, nie do końca wie?
Ja nie od tej przemocy jestem. Pierwsza moja myśl to była zdecydowanie, któryś z dorosłych musi szukać pomocy specjalisty i na pewno to jest bardzo, tak sobie wyobrażam, destrukcyjne dla dziecka, jeżeli wie, że któryś z rodziców jest krzywdzony. Tak.
Dziecko jest stawiane w takiej sytuacji, w której ma taki, musi dokonać mentalnego wyboru. Albo będzie ofiarą, czyli będzie też osobą krzywdzoną, jeżeli się będzie utożsamiał z rodzicem krzywdzonym, albo przejść na stronę sprawcy przemocy, czyli też przyjmować te negatywne wzorce. Dlatego jak czasami się słyszy, dla dobra dzieci nie podejmujemy sprawy, gdzieś przemoc się toczy jakby poza dzieckiem. No, musimy mieć świadomość, że jest to dla dzieci krzywdzące.
Jeszcze na koniec sytuacje, które już naprawdę powinny sprawić, że zapali się czerwona lampka. No bo to, że się kłócimy od czasu do czasu, to, że mamy różne temperamenty, gdzieś wybuchamy, godzimy się, dochodzimy do jakiegoś porozumienia. Tak się toczy życie w większości domu, w większości relacji. Natomiast no, kiedy już sytuacja jest taka, że ewidentnie widać, że coś jest nie tak? Kiedy ten sposób komunikacji to już taka równia pochyła? Czy to jest wtedy, kiedy kłócimy się? No nie wiem, czy jakby częstotliwość tych kłótni, intensywność tych kłótni.
Myślę, że to bardziej jest to poziom napięcia w rodzinie i nie wiem, jakiś abstrakcyjny poziom szczęścia, tak? Czy członkowie rodziny czują się raczej szczęśliwi, czy już są w rozpaczy i...
No i chyba bezpieczeństwa też, myśląc o dzieciach,
z tego
prawda?
Wynika.
Ale cała trudność tego pytania polega na tym, że jakby to wszystko jest proces, to się toczy. Codziennie jest jeden kawałeczek dalej w tą negatywną, przykrą sprawę. Przyzwyczajamy się do tego, zaczynamy tę eskalację traktować jako coś normalnego. Ta granica jest po prostu niedostrzegalna.
Niedostrzegalna jakby z perspektywy rodziny od środka, od wewnątrz. Tak, natomiast się zastanawiam, czy czasami docierają sygnały z zewnątrz, prawda? Czyli jakby gdzieś tak po nitce do kłębka, po różnych zachowaniach różnych członków rodziny, można dojść do tego, że tam gdzieś za dużo jest jakby pewnego nasycenia kłótniami, takimi negatywnymi emocjami. Może też tędy droga.
U dorosłych to podejrzewam, że jak się przestają kłócić, to może być sygnał ostrzegawczy, bo jedno jest tak zdominowane przez drugie z małżonków, że już nie walczy, tak, że się poddało albo się boi walczyć. To pewnie. No, ja, jeżeli chodzi o dzieci, to prosiłbym tylko o wielką uważność, bo dzieci są przeróżne i czasami rzeczy błahe, które nam mogą umknąć zupełnie, mogą urosnąć dla nich do takiego problemu, którego nie udźwigną, więc gdzieś taka uważność w rodzicach musi być, żeby nie przegapić tego, że coś się dzieje złego.
Uważność i tak ciągłe komunikowanie gotowości do rozmawiania o trudnych sprawach. Żeby dzieci wiedziały, że mogą przyjść i że warto jest się otwierać przed rodzicami. To jest ważne.
To się okazuje po tej półtora godzinnej prawie rozmowie, że kłótnia to jest bardzo trudna sztuka wręcz, która ma jakieś swoje zasady, wymaga przygotowania, wymaga pewnych umiejętności, świadomości, radzenia sobie z emocjami.
Tak, szukania konstruktywnych sposobów porozumiewania się i ćwiczenia tych sposobów i ciągłej takiej uważności. No, trudno to jest, zapominamy, czujemy się zmęczeni, jesteśmy wciągnięci w wir życia, dlatego to nie jest łatwe.
Niemniej jednak dobrze posłuchać od czasu do czasu, jak się kłócą inni. Dziękuję wam bardzo za rozmowę, za przybycie do studia. Dziś o kłótniach w rodzinie rozmawiałam z Ksymeną Klemińską, trenerem komunikacji bez przemocy.
Dziękuję.
Z Asią i Andrzejem Żurowskimi. Dziękuję wam bardzo. Z nami był także psycholog Wacek Mitore. Dziękuję ci.
Dziękuję.
I Katarzyna Miążek. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.
Ja na koniec tradycyjnie swoją formułkę, że od jutra na naszej stronie doxa.fm będzie możliwość odsłuchania tej audycji. Zapraszam. Natomiast za tydzień, proszę państwa, nasze ostatnie przedwakacyjne spotkanie, stąd właśnie temat wakacje, czyli kilka przypomnień, czego nie warto robić w wolnym czasie, kilka porad, na czym warto się skupić. Nie zawsze potrafimy odpoczywać, bywa, że nie potrafimy wykorzystać tego wolnego czasu i są sytuacje, że ludzie wracają bardziej zmęczeni niż wychodzili na ten urlop. Podpowiemy, co zrobić, żeby tak nie było. 28 czerwca po godzinie 20 zapraszam się. Już dziękuję za uwagę. Dobranoc.
Dobranoc.
Dobranoc. Dobranoc.